Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Profesor Bogdan Chazan złożył w poniedziałek do Sądu Pracy odwołanie od decyzji prezydent Warszawy, która pozbawiła go zatrudnienia. Zamierzam wrócić do szpitala imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Taką deklarację profesor złożył podczas spotkania z członkami Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia i Rodziny. Profesor został zwolniony z funkcji dyrektora placówki przez Hannę Gronkiewicz-Walc. Wcześniej odmówił dokonania tzw. aborcji, czyli zabicia dziecka nienarodzonego. Mecenas Jerzy Kwaśniewski, pełnomocnik profesora Chazana podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu, mówił, że wystarczy dokładne przestudiowanie dokumentu pokontrolnego, aby przekonać się o bezzasadności zarzutów wysuwanych przeciwko profesorowi przez władze Warszawy.
Po pierwsze, pan profesor Bogdan Chazan zgodnie z przysługującym mu jako lekarzowi prawem wyraził sprzeciw sumienia, skorzystał z tak zwanej klauzuli sumienia. Ale po drugie, jako nawet administrator nie można mu uczynić zarzutu, że szpital nie zadziałał zgodnie z prawem. Bez jego wiedzy, co prawda, jednak szpital działał sprawnie. Szpital udzielił pacjentom od samego początku informacji o przysługującym możliwości wykonania aborcji i na końcu szpital skierował pacjentkę do szpitala Bieleńskiego. Szpital rzeczywiście, żaden z lekarzy szpitala nie podjął się wykonania tej aborcji. Jednak zarzuty miasta sformułowane w protokole są całkowicie fałszywe. Wnioski zawarte w protokole są całkowicie sprzeczne z ustaleniami protokołu samego.
Profesor Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia oraz dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, również wskazuje, że decyzja o zwolnieniu specjalisty nie ma nic wspólnego z medycyną.
Nie może być gry politycznej, nie powinno być tego typu sytuacji. Na ostatnie działania, o których słyszałem, jeżeli są potwierdzone, no to dotyczące przeprowadzenia aborcji w tym szpitalu, no świadczą zdecydowanie o prowokacji, bo przecież nie ma kolejek do aborcji w publicznych szpitalach, nawet jeżeli się wykorzystuje zapisy ustawowe, które istnieją w tej chwili.
Po decyzji profesora o odmowie zabicia dziecka NFZ wszczął kontrolę w szpitalu imienia Świętej Rodziny, którego dyrektorem był profesor Bogdan Chazan. Fundusz nałożył na placówkę karę blisko 70 tysięcy złotych. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przekazał wnioski z kontroli m.in. prokuraturze. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc zadecydowała o wymówieniu profesorowi umowy o pracę, stając tym samym po stronie abortystów. Jedno dziecko, troje rodziców. Wielka Brytania rozwija kontrowersyjną technikę in vitro. Wprowadzenie tego pomysłu ma się odbyć pod płaszczykiem chęci pozbycia się chorób genetycznych. O sprawie informuje portal Human Life International Polska. Brytyjscy embriolodzy są już coraz bliżej rutynowego tworzenia ludzkich zarodków z komórek rozrodczych trzech osób. Komisja do spraw zapłodnienia i embriologii człowieka orzekła, iż nie ma dowodów, że taka procedura jest niebezpieczna. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje wystąpienie pokontrolne z pozytywną opinią na ten temat. Naukowców poproszono jednak o dodatkowe badania i testy. Resort chce przygotować się do debaty parlamentarnej, która będzie kolejnym krokiem w procesie legalizacji nowej techniki sztucznego zapłodnienia. Tamtejszy rząd spodziewa się, że prace legislacyjne nad aktem prawnym legalizującym tę technikę zostaną ukończone w ciągu kilku miesięcy. Jacek Kotula, szef stowarzyszenia Contra In Vitro, podkreśla, że wszystkie tego rodzaju eksperymenty godzą w rodzinę. Zaznacza, że procedura in vitro powinna być zakazana.
To społeczeństwo na Zachodzie i teraz w Polsce, ten rząd, który to doprowadza do tego i rzuca na różne debaty, tematy takie właśnie o zapłodnieniu pozaustrojowym, o gender i te inne homozwiązki, to po prostu jest ich, jego celem jest tylko to, żeby zniszczyć Kościół, zniszczyć rodzinę, zniszczyć normalność, szczęście, które po prostu jest tylko na małej rodzinie stworzonej ze związku kobiety i mężczyzny. Także eugenika to jest jeden z elementów nieodzownych przy in vitro. Tam wiemy, że po prostu większość tych dzieci ginie, no nawet 95%, których pozostałych w wyniku in vitro ginie, a większość ginie dlatego właśnie, że albo są zamrożone i później obumierają te komórki, albo po prostu się wybiera jako te gorsze, te te takie, które nie rokują.
Zwolennicy nowej techniki in vitro zarzekają, że będzie ona ściśle reglamentowana. Naukowcy chcą zatrzymać cykl przenoszenia na dzieci chorób rodziców z defektami w mitochondrialnym DNA. Ukraina ponownie zakazała importu polskiej wieprzowiny, poinformowała Państwowa Służba Weterynaryjna i Fitosanitarna w Kijowie. Polski minister rolnictwa Marek Sawicki stwierdził, że nie ma embarga na polskie mięso. Ukraina jedynie podwyższa wymagania w stosunku do polskich eksporterów wieprzowiny. Z komunikatu służb ukraińskich wynika, że zabrania się wywożenia artykułów z całego terytorium Polski, z wyłączeniem terenów, które zostały przebadane laboratoryjnie na obecność ASF, oświadczono w komunikacie. W Polsce po raz pierwszy wykryto wirusa afrykańskiego pomoru świń upadłych dzików w połowie lutego bieżącego roku. Ukraina ogłosiła wówczas embargo na wwóz polskiej wieprzowiny. Zniesiono je dopiero 18 czerwca, zezwalając na wwóz wieprzowiny z całej Polski oprócz województwa podlaskiego. Ukraiński rynek był otwarty dla wieprzowiny z Polski zaledwie przez ponad miesiąc. Sytuacja ta dobitnie obnaża nieudolność polskiego rządu i ministra rolnictwa w tej sprawie, mówi senator Jerzy Chruścikowski, szef Solidarności Rolników Indywidualnych.
Tu pan minister nie zajmuje stanowiska, bo widocznie negocjacje, które prowadził i które prowadzi, są fiaskiem. W związku z tym nie dziwię się, że nie ma stanowiska do tej pory. Mam nadzieję, że w końcu rząd podejmie dalsze działania, gdyż objęcie FSM, czyli wszczętym pomorem świń, nie jest rzeczą nową i to jest rzecz stara, która obowiązuje strefa buforowa i żadnego zagrożenia nie ma. W związku z tym decyzja Ukrainy jest decyzją niesłuszną.
Także rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego nie wyklucza, że w ciągu tygodnia, dwóch, może wprowadzić zakaz lub ograniczenie importu owoców z niektórych państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, poinformowała agencja ITAR-TAS. Tamtejsze służby tłumaczą, że konieczność wprowadzenia zakazu jest związana z tym, że owoce importowane przez Rosję z niektórych państw Unii są zagrożone szkodnikiem, owocówką. To motyl nocny, którego gąsienice żerują na owocach jabłoni, grusz i śliw. Przed Ministerstwem Rolnictwa w poniedziałek protestowali sadownicy. W ten sposób wyrazili swoje niezadowolenie z powodu drastycznie niskich cen skupu. Ceny owoców są obecnie na granicy kosztów produkcji. Sadownicy alarmują, że jeśli taka sytuacja będzie się nadal utrzymywać, wiele gospodarstw zbankrutuje. Według związkowców z tej branży niskie ceny skupu spowodowane są tak zwaną zmową cenową. Domagają się interwencji ministra rolnictwa w tej sprawie. Leszek Kumorek, przewodniczący sekcji ogrodniczej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, przypomniał, że już 6 lat temu sadownicy protestowali pod gmachem resortu rolnictwa, zwracając uwagę na katastrofalną sytuację, w jakiej się znaleźli.
W 2008 roku, 28 lipca, byliśmy w tej sprawie, w takiej samej sprawie z powodu bardzo niskich cen wiśni, z tym, że teraz doszły w ogóle jeszcze sprawa bardzo, w ogóle wszystkich produktów ogrodniczych, ponieważ praktycznie rzecz biorąc trzeba powiedzieć, że rolnicy, sadownicy od początku roku, od wiosny nie wzięli godziwych pieniędzy zwracających koszty produkcji za żadne z produktów ogrodniczych. Wskazywaliśmy panu ministrowi na to, że jest nierozwiązana od 10 lat, czy bodajże więcej, sprawa umów kontraktacyjnych, sprawa wymuszenia na zakładach z kapitałem zagranicznym, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, zmuszenia ich do płacenia godziwych cen za produkty produkowane przez polskich sadowników. No niestety to nie umiem powiedzieć, jakie to mechanizmy działają. Nic się w tej mierze nie robi, nie zrobiło się. Są możliwości.
Związkowiec nie wykluczył kolejnego, dużo większego protestu, który będzie wyrazem niezadowolenia z prowadzonej przez ministra Marka Sawickiego polityki rolnej. Konieczne jest przywrócenie co najmniej 58 spośród zniesionych 1,5 roku temu małych sądów rejonowych, informuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Resort Sprawiedliwości od początku przyszłego roku planuje przywrócić 41 takich sądów i przygotowuje rozporządzenia w tej sprawie. połowie lipca weszła w życie nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, która umożliwia przywrócenie kilkudziesięciu z 79 małych sądów rejonowych, zniesionych 1,5 roku temu na mocy tzw. reformy Gowina. W ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia zamieszanie wokół sądów było zupełnie niepotrzebne, wyjaśnia Barbara Zawisza, rzecznik prasowy stowarzyszenia.
Od początku sygnalizowaliśmy, że ta reforma nie jest do niczego potrzebna, że ani nie powoduje żadnych oszczędności, nie powoduje, że sądy te będą lepiej funkcjonowały organizacyjnie. No i niestety okazało się, że mieliśmy rację i został poniesiony niepotrzebny koszt na zlikwidowanie tych sądów, a następnie na ich przywrócenie. To było niepotrzebne, więc w tym momencie cieszymy się z jednej strony, że jednak nas w końcu posłuchano.
Według nowej ustawy sąd rejonowy ma być powoływany dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkanych przez 50 tysięcy osób, tam gdzie rocznie wpływa minimum 5 tysięcy spraw. Sąd mógłby być także fakultatywnie utworzony dla obszaru zamieszkanego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tysięcy. Już po raz 10 do sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Mirosława Markiewicza w miejscu piastowym przybyły w poniedziałek tysiące wiernych, by uczestniczyć w ogólnopolskiej modlitwie o trzeźwość naszego narodu. Spotkaniu przyświecało hasło „Kochająca Matka zawsze trzeźwa”. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski. Homilię wygłosił ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski z Łomży, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości.
Czy można się jednak dziwić, że Polacy niemal topią się w oceanie alkoholu? Przecież jest to on dostępny na każdym kroku, przez całą dobę. Wielkie sklepy, bary, stacje paliw działają niczym meliny, stanowią nieustannie otwarte źródło alkoholu. A jak wyglądają popularne festyny, dni miast, koncerty i juwenalia? Kto jest najczęściej sponsorem i głównym ich beneficjentem? Oczywiście producenci alkoholu. Miasta najpierw organizują festyny, na których rozpija się mieszkańców, a później szukają w dziurawych budżetach środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Za tę skandaliczną krótkowzroczność nikt nie ponosi konsekwencji. Nikt nie traci stanowiska. Nie zwalnia się szefów Straży Miejskiej Policji, chociaż dzieci i młodzież bez problemu dzisiaj kupują alkohol. Nie usuwa się radnych, którzy nieustannie zwiększają liczbę punktów. Można gorzko powiedzieć, że we współczesnej Polsce zwolnienie z pracy grozi jedynie za odmowę zabójstwa nienarodzonego dziecka przez lekarza.
Transmisję Eucharystii przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Unia Europejska kończy pracę nad zaostrzeniem sankcji wobec Rosji w związku z kryzysem na Ukrainie. Ambasadorowie rozmawiali w poniedziałek o nałożeniu restrykcji wizowych i finansowych na rosyjskich oligarchów. We wtorek rano mają kontynuować dyskusję. Rosyjska giełda w poniedziałek traciła blisko 3%. To między innymi efekt tego, że Komisja Europejska ma przygotować projekty aktów prawnych, by wprowadzić także sankcje sektorowe. Ciosem był też nakaz wypłacenia gigantycznego odszkodowania byłym akcjonariuszom Yukosu. Na zaostrzenie sankcji wobec Rosji Unia Europejska zdecydowała się po katastrofie malezyjskiego samolotu pasażerskiego, który 17 lipca został zestrzelony nad obszarem kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Zginęło prawie 300 osób. Holenderscy i australijscy policjanci i eksperci, którzy próbowali już drugi dzień z rzędu dotrzeć na miejsce katastrofy, wycofali się ze względów bezpieczeństwa, poinformowały holenderskie władze. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze nakazał Rosji wypłacenie odszkodowania w wysokości ponad 50 miliardów dolarów grupie byłych akcjonariuszy nieistniejącego już rosyjskiego koncernu naftowego Yukos. To duży cios dla kraju na krawędzi recesji, komentuje agencja Reutera. Rosyjskie ministerstwo poinformowało, że odwoła się od decyzji Trybunału. rosyjskie sądy ulegały woli rosyjskich władz, by doprowadzić do bankructwa Jukosu, przypisać aktywa państwowej firmie i uwięzić człowieka, który mógł stać się politycznym rywalem, napisał Trybunał. Sędziowie, którzy zajmowali się sprawą od 2005 roku, uznali, że głównym celem Federacji Rosyjskiej nie było zebranie podatków, lecz doprowadzenie do bankructwa Jukosu i przejęcia jego cennych aktywów. Po około 12 godzinach spokoju w Strefie Gazy izraelskie lotnictwo wznowiło w poniedziałek naloty, gdy strona palestyńska ostrzelała Izrael pociskami rakietowymi. Palestyńskie służby medyczne przekazały, że minimum 10 osób zginęło w nalotach izraelskiego lotnictwa na szpital i znajdujący się w jego pobliżu park w Strefie Gazy. Izrael twierdzi, że atak przeprowadzili pomyłkowo palestyńscy bojownicy. Do walk doszło mimo wcześniejszych apeli społeczności międzynarodowej i ONZ, wzywających zwaśnione strony do podjęcia negocjacji pokojowych w celu zakończenia trwającego od 3 tygodni konfliktu w Strefie Gazy. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.